Radio Gdańsk, już prawie 8.30.
Gość dnia, Radio Gdańsk.
W naszym studio Marek Goliszewski, szef Business Center Club, rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry.
Witam pana, witam słuchaczy.
Mamy dość napiętą sytuację społeczną w naszym kraju. Strajkują, czy zapowiadają strajk nauczyciele, protest tej grupy zawodowej, ale także o podwyżki płac ubiegają się pracownicy sądów, pielęgniarki. Tak naprawdę można bardzo długo wymieniać. Czy pana zdaniem, jako szefa dużej organizacji pracodawców, te podwyżki się należą, czy w ogóle nie powinniśmy o tym dyskutować?
Podwyżki należą się każdemu, kto zarabia za mało.
Zarabiają nauczyciele za mało w Polsce?
Ja myślę, że mogliby zarabiać więcej, tak samo jak pielęgniarki czy pracownicy sądownictwa. Tym strajkom trochę poniekąd winien jest rząd, dlatego że mówi, zobaczcie, mamy wzrost gospodarczy 5-procentowy, mamy wpływy 50-miliardowe, wpływy dodatkowe, wpływy z CIT-u, PIT-u, VAT-u, ograniczyliśmy szarą strefę do 20 miliardów, w sensie zdobycia tych 20 miliardów, luka VAT. Mamy pieniądze, no i teraz rząd przedstawia program Piątka Prawa i Sprawiedliwości, czy Piątka pana Jarosława Kaczyńskiego, jakby to nazwać. Więc ludzie, nauczyciele myślą sobie, no tak, no skoro rząd chwali się, że ma pieniądze, że jest nadwyżka budżetowa, no to dlaczego my mamy zarabiać zbyt mało naszym zdaniem? Stąd jest ta akcja protestacyjna. Szkoda jednak, że ona nie rozpoczęła się od negocjacji dialogu w Radzie Dialogu Społecznego.
No właśnie, przepraszam, była kiedyś komisja trójstronna, nie istnieje od 5 lat, bo rząd nie potrafił się dogadać przede wszystkim ze związkowcami. To było jakby istotą sporu w komisji trójstronnej. Powstała nowa organizacja, nowe forum dyskusji, Rada Dialogu Społecznego. Natomiast jak przyglądamy się tej dynamice protestu nauczycielskiego czy pracowników sądów, za mało chyba jest dyskusji między rządem, pracodawcami a związkowcami w Radzie, a chyba za dużo emocji na ulicach.
Tak, te emocje nie weszły jeszcze w fazę ekstremalną.
No chociaż mieliśmy już wypowiedź, że nauczyciele mają oręż w postaci promocji uczniów do następnej klasy. Wprawdzie pan Broniarz wycofał się z tej wypowiedzi, ale to pokazuje emocje straszne.
Tak, to pokazuje emocje straszne, dlatego że dostają wszyscy inni, weźmy program, tą piątkę PiS-u, dostają rodziny posiadające dzieci, dostają emeryci, dostaje młodzież, a tutaj nagle brakuje pieniędzy. No to jak to jest? Mamy pieniądze, pytają się związkowcy, czy nie mamy tych pieniędzy?
A może tego odpowiedzi na pytanie mamy pieniądze, czy nie mamy pieniędzy, jednak szukać przy stole rozmów właśnie na przykład w Radzie Dialogu Społecznego, a nie strajkując w szkołach?
Tak, ja myślę, że rozmowy rząd związkowcy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, takie rozmowy się odbywały, takie rozmowy były, ale skoro się dwoje nie może dogadać naraz, no to trzeba wejść jako rozjemca i takim dobrym rozjemcą byłaby właśnie Rada Dialogu Społecznego, gdzie obie strony wyłożyłyby swoje argumenty, policzyliby zasoby finansowe, które ma rząd, które może rozdysponować wśród nauczycieli i step by step przy pomocy negocjatorów profesjonalnych, tę sytuację by się rozwiązało.
A pan sobie wyobraża sytuację pod tytułem taki realny strajk okupacyjny w szkole, gdzie dzieci nie mogą przyjść do tej szkoły, nie będzie egzaminów, a nauczyciele protestują o podwyżki. Bo my możemy zgadzać się lub nie zgadzać z tymi postulatami, ale z drugiej strony no perspektywa odwołanych zajęć, odwołanych egzaminów, braku opieki nad dziećmi, to jest taka no, nieciekawa perspektywa z punktu widzenia całej reszty społeczeństwa.
Oczywiście, że tak. Nie wyobrażam sobie takiego strajku, o jakim pan redaktor mówił, dlatego że byłby to cios wymierzony no, przede wszystkim w dzieci. W dzieci, w nasze młode pokolenie, które musi się kształcić i przyjmować powoli stery w kraju. Nie wyobrażam sobie takiego. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Namawiałbym pana Broniarza, żeby postawił sprawę w Radzie Dialogu Społecznego oficjalnie i tam przenieść rozmowy i negocjacje w sprawie podwyżek dla nauczycieli.
Mamy taką sytuację, jeżeli popatrzymy historycznie na to, co się działo w budżetówce w ostatniej dekadzie. Od 2008 roku zamrożony budżet płac w budżetówce, trzeba było wychodzić z kryzysu. Rząd PO-PSL miał taki pomysł, żeby to się odbyło między innymi kosztem budżetówki. Teraz pojawia się zarzut w stosunku do obecnie rządzących, że mogliby inaczej rozdysponować tą nadwyżkę pieniędzy, która się pojawia. Ale to tak naprawdę sprawia, że za każdym razem jesteśmy o krok od jakiegoś sporu, od jakiejś dyskusji takich typowo na ulicach. Dlaczego w Polsce nie może powstać system, który będzie zakładał powolny, ale systematyczny wzrost pensji w budżetówce w długim okresie czasu? Nie potrafimy takich systemów tworzyć?
Ten system istnieje i
rewaluujemy, ale nie działa, jak widać.
No tak, no ale on istnieje i tylko że po prostu nie możemy z nim dojść do ładu, bo coś się zawsze gdzieś rwie. W 2007 roku pielęgniarki, jak pan być może pamięta, rozpoczęły strajk przed Urzędem Rady Ministrów. Trwało to długo.
Wywalczyły sobie
podwyżki. I oczywiście źle się dzieje, że akurat podwyżki są negocjowane na ulicy, a nie przy okrągłym stole zainteresowanych przedstawicieli rządu i nauczycieli, no i oczywiście pośredników. Źle się dzieje i ten system, o którym pan mówi, trzeba oczywiście uporządkować i wyprostować. Natomiast no, generalnie u nas ciągle te podwyżki płacowe wywalcza się, że tak powiem, strajkami.
A proszę powiedzieć, jak wygląda z punktu widzenia właśnie organizacji pracodawców dzisiaj sytuacja na rynku pracy? Mówi się coraz częściej, że mamy już rynek pracownika, a nie rynek firm. Presja płacowa jest bardzo, bardzo duża. Te płace realnie rosną. Polskie firmy stać na tą sytuację, czy muszą zatrudniać coraz drożej?
No, firmy polskie muszą zatrudniać coraz drożej, dlatego
pracownicy
że rzeczywiście
się
nie ma ludzi do pracy. Program 500+, który z pewnością wzmocnił finansowo rodziny posiadające dzieci, z drugiej strony przyniósł wypływ z rynku pracy 144 tysiące, głównie kobiet. Obniżony wiek emerytalny spowodował, że z rynku pracy wyszło około 300 tysięcy ludzi, którzy mogliby dalej pracować. Pracodawcy nie mają pracowników. Żeby zatrzymać tych pracowników, to, którzy pracują już, trzeba podnosić pensje. To podwyższa koszty firm, to zmniejsza zyski i zmniejsza też podatki do budżetu państwa. Dzisiaj niezbędne jest uruchomienie nowej ustawy imigracyjnej, która da możliwość szybszego zatrudniania cudzoziemców, na przykład obywateli Ukrainy.
To jest kwestia tylko przełamywania barier biurokratycznych, czy
tak,
to jest jeszcze coś jest tutaj kluczowe?
No tak, no generalnie my jako Polska niespecjalnie lubimy cudzoziemców. Rząd również nie pali się do tego, żeby zatrudniać cudzoziemców, ale sytuacja jest taka, że trzeba ich zatrudniać. W Polsce pracuje bardzo wielu już obywateli Ukrainy.
No szacuje się, że koło miliona osób mamy na stanie.
Koło miliona osób pracuje jawnie i na czarno, ale chodzi o to, żeby wszyscy pracowali jawnie, żeby im ułatwić znacznie uzyskanie pozwolenia na pobyt w Polsce, znacznie ułatwić, odbiurokratyzować całą procedurę zatrudniania pracowników ukraińskich, pomóc im asymilować się w Polsce, stworzyć specjalne programy dla rodziców, dla dzieci, po to, żeby oni w Polsce zostali, bo Niemcy otwierają rynek dla obywateli ukraińskich i będą przyjmować ich u siebie naszym kosztem.
No właśnie te niemieckie przepisy nowe, zliberalizowane obowiązują od początku roku. Widać, że przepraszam za takie określenie, nasi Ukraińcy wyjeżdżają do Niemiec?
Jeszcze nie widać, ale szacujemy, że około 300 tysięcy obywateli ukraińskich może wyjechać do Niemiec, co poważnie osłabi polski rynek pracy. A to oczywiście jest ze szkodą dla gospodarki narodowej, dla konkretnej firmy. Kiedy firma nie ma kim pracować, musi oddalać zamówienia. Jak oddala zamówienia, nie przyjmuje nowych zamówień, no to się nie rozwija. Jak się nie rozwija, to i mniejsze podatki są do skarbu państwa. I tutaj jest taka ślepa uliczka.
A proszę powiedzieć, bardzo często pojawiał się zarzut, że pracownicy z Ukrainy to jest tak zwany dumping cenowy, to znaczy, że to są tańsi pracownicy, że można im zapłacić mniej niż Polakom i chętniej przyjmą taką pracę. Czy to zjawisko nadal obowiązuje, czy w tej chwili tak naprawdę już o takim prostym dumpingu cenowym ze strony pracowników ukraińskich nie można mówić?
Tak, tak na początku było, jak pan redaktor mówi, kiedy zaczęli przyjeżdżać, to byli oczywiście...
Czyli ta pierwsza fala, tak?
Ta pierwsza fala, byli oczywiście tą tańszą siłą roboczą. Zarabiali mniej od Polaków, podejmowali się pracy, której Polacy by się nie podjęli. Im zależało, byli głodni. Ale teraz już, po dosyć długim okresie przebywania w Polsce, traktują siebie jako pełnoprawnych pracowników na równi z polskimi
mają
pracownikami.
Mają do tego prawo, są
mają
specjalistami
do tego absolutne
czasami.
Prawo i dostają naprawdę bardzo godziwe pieniądze. A konkurencja w zabieganiu o Ukraińców jest bardzo poważna. No, są przypadki, kiedy pod budowę podjeżdża ciężarówka, wychodzi człowiek i mówi, słuchajcie, na drugiej budowie dostaniecie tyle, tyle i tyle. No i ludzie schodzą bez zdania racji, schodzą z budowy i jadą na drugą budowę, gdzie dostaną lepsze wynagrodzenia. To jest zjawisko patologiczne i z tym trzeba walczyć.
Mówił pan, że przedsiębiorcy oczekują działań ze strony rządów w postaci uproszczenia procedur administracyjnych przy zatrudnianiu. Tak. Czy spotykacie się ze zrozumieniem? Czy jest taka nadzieja, że te procedury zostaną w najbliższym czasie uproszczone albo w jakiś sposób? Może nawet nie chodzi o zmianę prawa, chodzi o zmianę pewnej praktyki stosowania tego prawa.
No, tu jednak chodzi nie tylko o zmianę praktyki stosowania prawa, ale też o nowe prawo. Tak jak wcześniej mówiłem, pracownicy spoza Unii Europejskiej powinni mieć, z Indii na przykład, powinni mieć ułatwiony dostęp do rynku pracy, szybciej powinni uzyskiwać zgodę na wykonywanie pracy w Polsce, szybciej powinni uzyskiwać i prosi uzyskiwać zgodę na to, żeby się w Polsce osiedlać, żeby posyłać swoje dzieci do szkół. My proponujemy nową ustawę imigracyjną. Jej założenia są właśnie w tym kierunku, o którym powiedziałem.
Uproszczenia i przyspieszenia, tak?
Przyspieszenia są w tych nowych projektach zawarte. No i liczymy, że rząd zrozumie, że dalej bez pracowników gospodarka nie pociągnie i trzeba się posiłkować, tak jak robił to świat, tak jak robią to Niemcy, pracownikami cudzoziemskimi.
W Polsce dość duża jest cały czas grupa osób nieaktywnych zawodowo i z jednej strony ja się zgadzam z tym, co pan mówi, że trzeba myśleć o rozsądnym ściąganiu pracowników z zewnątrz, ale czy pracodawcy polscy przedsiębiorcy mają pomysł, jak te osoby, które odeszły z rynku pracy, mają kłopot z wróceniem z powrotem na rynek pracy, jak te osoby zachęcać? Czy tak naprawdę to nie jest taka grupa, która jest atrakcyjna dla polskich przedsiębiorców?
No, to jest grupa przede wszystkim słabo wykwalifikowana. Oni siedzą na przykład w małych miasteczkach czy na wsi i ich rodziny korzystają z dotacji funduszy europejskich, żeby utrzymywać się na powierzchni, że tak powiem, finansowej. I oni niespecjalnie są zainteresowani, żeby przyjechać do miasta i podjąć pracę. Tym bardziej, że są niewykwalifikowani. Tutaj rząd powinien rzeczywiście uruchomić cały cykl zachęt.
Między innymi... Ale tu bardziej chodzi o szkolenia, podnoszenie kompetencji, tak?
Podnoszenie kwalifikacji. Tak, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Powinni podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i ruszać do pracy. Ruszać tym bardziej, że tak jak mieliśmy do wykorzystania 8 miliardów euro w Polsce, tak ta nowa transza europejska to tylko 4 miliardy, połowa. Zatem z tymi dotacjami do rolnictwa może być różnie i młodzi ludzie, synowie rolników powinni jednak
szukać innej perspektywy.
Szukać innej perspektywy.
Mam takie pytanie. Był dość głośny protest środowiska przedsiębiorców, między innymi Business Center Club, ale też Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Protestujecie panowie przeciwko zatrzymaniom czy sposobowi zatrzymywania przedsiębiorców? Jesteście przeciwni policyjnym akcjom, zatrzymywaniu ludzi, zakuwaniu w kajdanki. No ale ja mam pytanie, jeżeli istnieją czy ciążą poważne, uprawdopodobnione zarzuty na przedsiębiorcy, że oszukał w takim czy innym działaniu, że czy wyłudzał VAT, czy zrobił coś innego, nie powinno się go zatrzymywać? O co chodzi w tym proteście?
Oczywiście, że jeżeli ktoś jest podejrzany o to, że nadużywał przepisów VAT, że popełniał jakieś wykroczenia, to powinien być przesłuchany przez prokuraturę i powinien być zatrzymany. Nam chodzi o to, żeby nie zatrzymywać ludzi, którzy mogą i chcą złożyć dobrowolnie zeznania do w prokuraturze.
Czyli tutaj z waszego punktu widzenia chodzi bardziej o formę.
Tak, chodzi o formę, żeby nie było tych spektakularnych w świetle Jupiterów zatrzymań, skucia kajdankami, wprowadzania do karetki więziennej w otoczeniu komandosów z bronią maszynową. Jest to czasami śmieszne, że aresztuje się człowieka, który jest podejrzany o malwersację dotyczącą 100 tysięcy czy 200 tysięcy złotych. Jednym słowem, służby czy wymiar sprawiedliwości jest w naszym kraju potrzebny, ale nie może zatrzymywać ludzi, ponieważ w sposób tak spektakularny, który niszczy wizerunek tego człowieka. On jest stygmatyzowany, on jest już potępiony, już opinia publiczna, widząc taki
zapadł
obrazek...
Zapadł wyrok, tak? Bez
zapadł
wyroku.
Wyrok. A przecież jest domniemanie niewinności człowieka. I dopóki on nie jest skazany wyrokiem sądowym, powinien być traktowany w sposób cywilizowany i przyzwoity. Nie aresztowany w świetle Jupiterów, karabinów maszynowych.
Czyli fakt zatrzymania nie powinien być formą kary. I na koniec jedno już ostatnie pytanie. Trwa dyskusja o tym, jak zorganizować handel w niedzielę. Solidarność cieszy się, że mamy już tylko jedną niedzielę handlową w centrach handlowych, bo to jest ograniczenie handlu, ale przedsiębiorcy coraz bardziej mówią, że ten zakaz odbił się negatywnie na małym i średnim polskim biznesie, że to nie tak miało być, że ci mali przedsiębiorcy mieli zyskać. Okazuje się, że nie zyskują. Business Center Club jakiego rozwiązania by chciała, jeżeli chodzi o ograniczenie handlu w niedzielę?
No, my jesteśmy za tym, żeby w ogóle odstąpić od tego pomysłu ograniczenia handlu w niedzielę.
Ale pracownik pracujący co niedzielę słabo trochę.
Tak, ale to pracownik pracujący w niedzielę może albo nie musi pracować, dostanie większe wynagrodzenie. Ten cały pomysł nie zdał egzaminu. Ludzie nie wiedzą, która niedziela jest wolna od handlu, która nie jest. Celem tego miało być pobudzenie, ograniczenie handlu w niedzielę miało pobudzić życie rodzinne, miało zachęcić ludzi do chodzenia do kościoła. Tutaj się wiele nie zmieniło. Natomiast na tym wszystkim cierpią małe sklepiki polskie, bo firmy duże handlowe odbijają sobie w sobotę
promocjami, tak?
Dyskontami itd., itd.
Czyli wszystkie niedziele powinny być z punktu widzenia Business Center Club niedzielami handlowymi.
Powinny być niedzielami handlowymi, tak. No, do tego powinniśmy doprowadzić.
A przypomnę naszym słuchaczom, w tej chwili tylko ostatnia niedziela w miesiącu jest handlową, no i niektóre niedziele przed świętami. Dziękuję bardzo panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.